Dzień dobry, nisko kłaniam się Państwu, nisko kłaniam się mojemu rozmówcy. Jest nim Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, również kłaniam się nisko.
Pan minister przestał być ministrem, został wiceministrem, ale gabinetu pan nie zmienił. Urzęduje pan ciągle w gabinecie ministra, prawda?
No, ponieważ pan minister Czarnek prezyduje w tej części, w której jest ministerstwo, było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzgodniliśmy, że mogę zajmować ten sam gabinet, w którym byłem poprzednio.
No właśnie, niektórym to się powodzi, ale panie ministrze, będziemy rozmawiać o szkołach i o nauczycielach, i o uczniach, i o tym wszystkim już za moment, ale najpierw pytanie polityczne. Słyszymy, że wiceministrowie z Solidarnej, wiceministrowie z Porozumienia, człowiek się gubi w tych przystawkach PiSu, wiceministrowie z Porozumienia, wierni Adamowi Bielanowi, a nie Jarosławowi Gowinowi, mają nie być odwołani ze stanowisk rządowych, choć chciałby tego Jarosław Gowin i jego stronnicy, to prawda?
Nie wiem, to nie ja podejmuję tego typu decyzje, ja jestem tylko jednym z wiceministrów.
Nie, jest pan nie tylko jednym z wiceministrów, jest pan szefem ważnego dla PiSu regionu, jest pan jednym z ważniejszych posłów w Prawie i Sprawiedliwości, więc pan wie, ale pan najwyżej nie chce powiedzieć.
Nie, to, że jest jakiś lub nie ma jakiegoś wiceministra, jest to decyzja uzgodniona na szczeblu premiera, szefostwa partii i to tam zapadają decyzje.
Tam zapadają decyzje, ale czy jest możliwe, że tych trzech wiceministrów, mówimy o ministrze Cieślaku oraz wiceministrach Żalku i Gryglasie, będą członkami rządu, choć nie popiera ich partia, która ich na to stanowisko desygnowała?
Ale to mogą być ministrami, bo przecież jest wielu wiceministrów, którzy nawet nie są formalnie związani z żadną z partii politycznych, tylko są po prostu ekspertami, którzy pomagają szefom resortów dobrze zarządzać poszczególnymi dziedzinami administracji, poszczególnymi dziedzinami życia.
Ale to by znaczyło, że Porozumienie Gowina nie będzie miało tych wiceministrów.
Kompetencje tych wiceministrów.
No tak, to są legendarne kompetencje ministra Żalka czy ministra Gryglasa. I ja jednak pytam zupełnie poważnie o politykę. Czy to możliwe, że Porozumienie nie będzie miało tych stanowisk dla swoich ludzi, tylko będzie je miał Adam Bielan?
Nie wiem, my nie wtrącamy się w wewnętrzne sprawy Porozumienia. Na pewno będziemy dotrzymywali umowy koalicyjnej.
To słowa Dariusza Piątkowskiego, wiceministra edukacji. Porozmawiamy, jak obiecałem, o szkole. Panie ministrze, kiedy zapraszaliśmy pana jeszcze parę dni temu do rozmowy, to myśleliśmy, że będziemy pana pytać o to, kiedy pozostali uczniowie wrócą do szkół. Ale sytuacja się zmienia, niestety, na gorsze. I muszę zadać pytanie, czy w ministerstwie pracujecie nad projektem zamknięcia szkół i odesłania dzieci z klas 1-3 do domów?
Minister Czarnek już wielokrotnie o tym mówił, że mamy kilka możliwych wariantów w zależności od tego, jak będzie rozwijała się epidemia, bo to ona tak naprawdę decyduje o decyzjach w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania państwa, także w edukacji. My oczywiście chcielibyśmy, aby jak najszybciej dzieci i młodzież, wszystkie roczniki wróciły do szkoły, do zajęć.
Panie ministrze, przepraszam, ale pan nie odpowiada na pytanie. Pytanie nie było o to, czy jest dobrze, czy jest źle, tylko pytanie było o to, czy pracujecie nad scenariuszem powrotu do nauczania zdalnego, czyli innymi słowy powrotu dzieci z klas 1-3 do domów.
Ale trzeba pamiętać, że większość roczników klasy 4-8 szkoły podstawowej, cała szkoła ponadpodstawowa pracują w systemie kształcenia na odległość.
Ale dzieci, my o tym pamiętamy. Pytam o dzieci z klas 1-3.
Pracują stacjonarnie i mamy nadzieję, że przynajmniej ten stan uda się utrzymać. A jeżeli doszłoby do jakiegoś gwałtownego wzrostu liczby zakażeń, no to wówczas decyzję będzie podejmował pan premier wraz z tą radą medyczną, która przy nim działa, ekspertami, którzy zdecydują, czy warto rozszerzać, czy zawężać się naukę stacjonarną w szkołach.
Panie ministrze, ale przepraszam, pan powiedział, że jeżeli
pan pozwoli, tylko odpowiem na jeszcze jedną rzecz. Nasze dane wskazują na to, że w tej chwili nie widać jakiegoś wzrostu liczby zakażeń w szkołach. Tam, gdzie uczą się klasy 1-3, od 1 do 2% szkół raz na jakiś czas musi przejść na nauczanie zdalne bądź hybrydowe, ponieważ pojawia się...
400 szkół, jak słyszeliśmy w faktach, panie ministrze. 400 szkół to nie jest tak mało, ale ja nie o liczby teraz
powiem. Ale wie pan, ile jest szkół? Ponad 14 tysięcy szkół podstawowych, ponad 14 tysięcy przedszkoli. I w jednym i w drugim wypadku jest to od 1 do 2% placówek.
Panie ministrze, no to jest pytanie, czy pan wie, czy wy ustalacie, jaki możliwy będzie poziom zakażeń w ogóle w Polsce, by zamknięto szkoły?
To będzie zależało od, już jeszcze raz powtórzę, od ministra zdrowia i ekspertów z Rady Medycznej przy premierze. To oni zdecydują, czy na przykład w edukacji, czy w innych dziedzinach należy powrócić do jakiejś części obostrzeń, które obowiązywały wcześniej.
Jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to pan nie wie albo nie chce powiedzieć i taka to jest odpowiedź
dla nauczycieli. A pan wie, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna za dwa tygodnie, za miesiąc? Nie,
przepraszam, panie ministrze,
ja nie jestem ekspertem w dziedzinie epidemiologii.
To jest znakomity sposób na nieodpowiadanie na pytanie, czyli odpowiedzieć na pytanie niezadane. Panie ministrze, ja nie pytam pana...
Ale jeszcze raz powtórzę.
Ja nie pytam pana, jak się rozwinie sytuacja.
Wówczas jesteśmy przygotowani, aby także wrócić do wariantów, w którym także niestety dzieci z klas 1-3 wróciłyby nauczania zdalnego. Ale zobaczymy, czy taka sytuacja będzie konieczna.
Panie ministrze, to tylko gwoli wyjaśnienie. Nie pytam pana o to, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna, tylko to o to, o co każdy pyta, czyli czy wy jesteście przygotowani, czy macie wyrysowany scenariusz, że powyżej 10 tysięcy, nie wiem, zachorowań dziennie i zamykamy szkoły. To jest oczywiste pytanie, które każdy powinien wam zadać i dlatego pan wybaczy, ale ja je zadaję. Pan nie chce na to pytanie odpowiedzieć i pan mi mówi, jak się rozwinie sytuacja, to będziemy reagować. Dzięki za troskę, ale chcielibyśmy konkretu.
W przyszłym tygodniu będzie miał już pan odpowiedź, w przyszłym tygodniu będzie decyzja finalna.
Panie ministrze,
na razie obecny stan obowiązuje do końca lutego i w przyszłym tygodniu będą decyzje o tym, co będzie dalej, między innymi ze szkołami i z powrotem do nauki stacjonarnej.
Panie ministrze, kiedy matura mogłaby być przedmiotem, przepraszam, jeszcze raz, matura nie będzie przedmiotem. Kiedy religia mogłaby być przedmiotem maturalnym? Kiedy można by religię zdawać na maturze?
Na razie takiej możliwości nie ma, chociaż są państwa w Europie, w których taka możliwość istnieje. Jest to postulat, który pojawia się od dłuższego czasu ze strony środowisk kościelnych.
No nie tylko kościelnych, to wicepremier Giertych jeszcze w waszym pierwszym rządzie Hen, bo 15 lat temu mówił o tym, że tak będzie.
Tak, to prawda, ma pan rację. Rzeczywiście ówczesny minister edukacji zapowiadał wprowadzenie takich zmian. One nie zostały ostatecznie wprowadzone. Natomiast gdyby wprowadzać jakiekolwiek zmiany na egzaminie maturalnym, to nie da się tego zrobić z miesiąca na miesiąc. To wymaga 2-3 lat, aby takie zmiany
tak
nastąpiły.
Słyszeliśmy, że najwcześniej w 2023 roku mogłaby być, czyli za 2 lata, matura z religii. Ale rodzi się pytanie, kto miałby taką maturę przygotowywać? Bo już się odezwał pański kolega z resortu, Tomasz Rzymkowski, który powiedział, że to byłby egzamin z zakresu wiedzy teologicznej, i to rozumiem, to nie z praktyk religijnych, nie z różańca, czy odmawiasz, tylko raczej z tego, czym jest różaniec, ale egzamin byłby przygotowany nie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale przez Kościół. Naprawdę tak by miało być, że państwowy egzamin przygotowuje nie państwowa komisja, tylko kto? Episkopat? Biskup diecezjalny?
Dziś trzeba przypomnieć, jaki jest status tego przedmiotu czy tych zajęć. Są to zajęcia nieobowiązkowe, do których podstawę programową przygotowuje Kościół katolicki. Zajęcia z religii wróciły do szkół.
My to wszystko wiemy, panie ministrze. Ja tylko pytam, kto miałby tę maturę przygotowywać? Kto miałby tę maturę przygotowywać?
Skoro podstawy programowe dzisiaj przygotowuje Kościół katolicki, to podobnie byłoby z egzaminem.
No to fenomenalne. Czyli egzamin państwowy byłby przygotowywany nie przez państwową instytucję, tylko przez Kościół, ale dalszy ciąg tej rozmowy nie tylko o tym, także o tym na przykład, czy z innych religii niż katolicka można by zdawać taką maturę. To wszystko na rmf24.pl, interia.pl. Dziękuję serdecznie, słuchaczom radia. Panie ministrze, bo ja jednak czegoś nie rozumiem i naprawdę proszę mnie dobrze zrozumieć. To nie jest w tej chwili atak na Kościół, tylko ja nie rozumiem, jakim sposobem maturę, egzamin państwowy miałby przygotowywać Kościół. A maturę z tańca to, przepraszam, kto miałby przygotowywać? Instytut Taneczny i imienia, nie wiem, któregoś z baletmistrzów? No, na litość boską.
To panie redaktorze, jak już pan wzywa litość, to jeszcze raz przypomnę. Dziś podstawy programowe do zajęć z religii przygotowuje episkopat. To budzi pana wątpliwości i
nie,
sposób funkcjonowania?
Nie,
ale to dobrze, ale to są zajęcia
dlatego, że w tej chwili,
publicznych szkołach. Nie, podstawy ale programowe
w tej chwili religia jest przedmiotem całkowicie dobrowolnym i w związku z
to
tym
prawda,
i nie ma jej na maturze.
Matura z religii będzie też całkowicie dobrowolna i nikt nie będzie zmuszał nikogo do tego, aby ten egzamin zdawać.
Ale jest, rodzi się pytanie, kto będzie oceniał i kto będzie odpowiedzialny za treść pytań. To jest zupełnie oczywiste pytanie. I ono nie zależy od tego, czy Mazurek się modli, czy się nie modli, ale ja je muszę zadać. To jest kompletnie oczywiste. Kto będzie odpowiadał za przygotowanie egzaminu maturalnego, egzaminu państwowego?
Po pierwsze, na razie jeszcze nie zapadła decyzja o tym, czy religia wróci na maturę. Po drugie...
No Tomasz Rzymkowski, wiceminister, już mówi, że będzie to odpowiadał, za to odpowiadał Kościół.
Rozumiem, ale Kościół będzie przygotował pod względem merytorycznym, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie było to także uzgadniane, czy odbywało się we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Przecież ten egzamin maturalny dla tych chętnych, którzy chcieliby zdawać religię na maturze jako przedmiot dodatkowy, będzie nawiązywał do podstaw programowych, które dzisiaj w szkołach obowiązują. Skoro Kościół przygotował te podstawy programowe, odnosząc się do podstawowych zasad wiary, to trudno, by całkowicie Kościół od tego w jaki sposób odcinać. Także przy sprawie egzaminu.
No, to jest pańska opinia, z którą pozwolę się sobie nie zgodzić zupełnie prywatnie, ale publicznie pana spytam w takim razie o inne wyznania. Czy w takim razie będzie również możliwe zdawanie matury, jeśli się jest prawosławnym, z religii prawosławnej, z katechizmu prawosławnego, a co z, nie wiem, polskimi Tatarami albo z kimkolwiek innym, kto chciałby zdawać na przykład maturę z islamu?
Na razie nie było takich wniosków ze strony innych związków religijnych. Gdy pojawią się tego typu wnioski, będziemy je rozpatrywali.
To rozumiem, że będziecie je rozpatrywali. Ja pytam tylko o skutek tego rozpatrywania.
Czy ale na razie nie ma wniosku, więc jaki może być skutek?
A czy wyobraża... No nie, panie ministrze, czy wyobraża pan sobie sytuację, w której tylko z jednego, tylko uczniowie jednego wyznania będą mogli zdawać maturę z religii?
No ale sam pan wie, że dzisiaj zajęcia z religii odbywają się z kilku różnych religii w polskich szkołach i nie ma z tym problemu. Więc nie, jeżeli ale... na przykład Kościół prawosławny wystąpiłby z wnioskiem, aby była także matura związana z zajęciami z religii prawosławnej, nie widzę problemu, aby również taka możliwość się pojawiła.
I to jest odpowiedź, na którą czekałem. Bardzo panu dziękuję, panie ministrze. Tylko rodzi się jeszcze jedno pytanie. Czy tego typu egzaminy mogą się odbywać w ogóle w szkole? Ministerstwo Edukacji w 2013 roku oznajmiło, że egzamin maturalny nie może obejmować religii, a wynika to z zawartej w Konstytucji i Konkordacie zasady niezależności państwa od Kościoła katolickiego. Podobne zdanie miał w 2013 roku, czyli no, niespełna 8 lat temu, profesor Andrzej Zoll.
Być może, ale powiem szczerze, nie za bardzo rozumiem takiej logiki, bo skoro mogą odbywać się zajęcia z religii w szkołach, publicznych szkołach prowadzonych przez instytucje państwowe czy samorządowe, to dlaczego nie mógłby się odbyć egzamin z zajęć, które odbywają się przecież w szkołach?
Ja to rozumiem, tylko to jest pańska logika, ale logika resortu, którego pan jest w tej chwili wiceministrem, był pan ministrem, wydaje się być instytucjonalna logika, nieco inna. W 2013 roku to pański resort mówił, że to jest niemożliwe z powodu Konkordatu i Konstytucji. Konstytucja i Konkordat się nie zmieniły.
Panie redaktorze, pan pominął jeden drobny fakt. W 2013 roku, z tego co pamiętam, inna koalicja rządziła w Polsce.
Tak,
proszę
nie
powiedzieć, że dzisiejszy resort kontynuuje te działania, które podejmował rząd PO-PSL.
W wielu wypadkach nie zgadzam się.
Chociażby reforma dokonana przez panią minister Zalewską wyraźnie pokazuje, że inną logiką się kierujemy.
Panie ministrze, ja bardzo pana przepraszam, ale państwo jest jedno. Jakkolwiek próbowalibyście wy i wasi poprzednicy uznawać, że tylko wasza partia to państwo, to jednak pan wybaczy.
Ale... Nic takiego nie powiedziałem, panie redaktorze. Powiedziałem tylko, że kierujemy się inną logiką niż PO i PSL i myślę, że także w dziedzinie edukacji jest to zauważalne.
Czasami mam również wrażenie, że inną logiką niż ta nauczana w szkołach, ale zostawmy w takim razie moje wrażenia. Porozmawiajmy
każdy
o czymś.
Różne wrażenia.
Tak, porozmawiajmy o czymś, co zbadał CBOS, rządowy, kontrolowany przez rząd, Ośrodek Badania Opinii. stwierdził, że proszę pana, młodzież pod rządami PiS-u zdecydowanie skręca w lewo. Takie są skutki między innymi pańskich, jak rozumiem, działań. Był pan w końcu ministrem edukacji, o ile się nie mylę. I cóż mamy, panie ministrze? Bardzo wyraźnie widać, że po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna mamy w szkole więcej młodzieży o poglądach lewicowych niż prawicowych. Liczba młodzieży, właściwie mówimy o młodych dorosłych, bardziej studentach już, ale to się zaczyna w szkołach, liczba młodzieży, która deklaruje przywiązanie do prawicy, spada. Jeszcze 6 lat temu to były 32%, teraz 27%, ale liczba młodzieży lewicowej w ciągu, proszę pana, 6 lat potroiła się. W 2015 roku było to 10%, teraz mamy 30%.
Nie wiem, czy to wynika to, myślę, z trendów, które są zauważalne na całym świecie. W całej Europie przynajmniej, bo to może jest ten krąg kulturowy, z którym jesteśmy związani najbliżej. Tam procesy laicyzacji czy zmian nastawienia do świata są wyraźne już od wielu, wielu lat. Proszę pamiętać, że te najmłodsze pokolenia to są pokolenia, które wyrosły w zupełnie innej rzeczywistości niż chociażby pan czy ja, którzy pamiętamy jeszcze system komunistyczny i dla nas Solidarność jest doświadczeniem bezpośrednim. Dla tych młodych ludzi komunizm jest tylko i wyłącznie znany z historii, jeżeli tej historii się uczyli. To między innymi dlatego zmienialiśmy strukturę organizacyjną szkół, przywracaliśmy nauczanie historii, aby młodzi ludzie także poznali lepiej historię współczesną, bo niestety system z gimnazjami powodował, że młody człowiek tylko raz w życiu tak naprawdę szerzej uczył się tej historii na Ale początku szkoły.
Myśli pan, panie ministrze, bo ja wiem, że pan jest nauczycielem historii, że jest to panu bliskie. Ja zresztą to rozumiem i też chciałbym, żeby młodzież znała historię. Niemniej jednak pytanie brzmi, czy myśli pan, że większa znajomość historii spowoduje, że młodzież stanie się bardziej prawicowa?
Ja nie mówię, że będzie bardziej prawicowa czy lewicowa, tylko chodzi mi o to, aby mogła samodzielnie rozpatrywać ich wydarzenia historyczne i odnosić się do współczesności. Bo dziś choćby lewicowość to oznacza także pochwałę działań z komunistów, część ugrupowań także działających w Polsce.
Nie sądzę, naprawdę nie sądzę.
Nie ukrywa, że sympatyzuje z partiami komunistycznymi. Gdyby był znany kontekst historyczny i to, co ugrupowania komunistyczne robiły także w Polsce, to być może część młodzieży także nieco inaczej by na tę sprawę
poszła. Na ile znam wchodzącą w dorosłość młodzież, a trochę znam z racji oczywistych, choćby nie tylko moich dzieci i ich znajomych, to oni w najmniejszym stopniu, ale to w najmniejszym, nie pochwalają komunizmu i mają komunizm głęboko w trąbie, bo jak sam pan powiedział, to nie ich rzeczywistość. Dla nich komunizm to jest powstanie styczniowe, bo to równie odległe.
No niektórzy mogą to nawet mylić, ale rozumiem, że
mam nadzieję przynajmniej, że moja córka nie myli komunistów z powstaniem styczniowym, chociaż tam też byli czerwoni, okej? Okay? Ale
z komunardami mogłaby pomylić, tak?
Dobrze. Myślę, że nie. Myślę, że mogłaby nie pomylić. Myślę, że nie mogłaby pomylić, dlatego że ogromna większość tej młodzieży nie słyszała o komunardach. Więc nie, więc pewnie ich nie pomyliła. O wiele innych rzeczy z komuno, czyli wspólnotę właśnie nie pomyli, ale zostawmy teraz utyskiwania na to, że młodzież nie zna historii. Ja pana pytam zupełnie serio, nie jako urzędującego nawet ministra, tylko jako polityka. Czy dla was to nie jest wyzwanie? Czy to nie jest dla PiS-u wyzwanie? Te procesy cywilizacyjne to nie jest coś, na co chyba nie można wpływać.
Na pewno jest to wyzwanie, to zgadzam się z panem, tylko trzeba pamiętać, że to dzieje się nie tylko i wyłącznie w szkołach. Trzeba pamiętać o tym, że młodzi ludzie, ale także dorośli oczywiście, funkcjonują w pewnym otoczeniu kulturowo-społeczno-medialnym, tak to nazwijmy. I to, co się dzieje choćby w mediach, także bardzo mocno wpływa na sposób postrzegania świata. Stąd między innymi nasze dążenie do tego, aby był pluralizm w mediach, żeby ludzie mieli dostęp do różnego rodzaju informacji, myśli, ale to także zmiany programowe.
Że jak się kupi,
dlatego między innymi mówimy coraz częściej także o sprawach związanych chociażby z ekologią i ochroną środowiska. Tematy, które jeszcze kilka lat temu wydawało się, że w programach partii prawicowych praktycznie nie funkcjonują.
Panie ministrze, bo ja pytam o to zupełnie serio, to jest dla PiS-u, to jest nie jest mój problem. Ja nie kandyduję w 2023, o ile mi wiadomo, rzecz jasna. I nie wybieram się w tej chwili do polityki, tylko wy jesteście w polityce, to będą wasi wyborcy. Nie tylko młodzież licealna, ale ta młodzież studencka, która w tej chwili właśnie z tych badań wynika, no ma poglądy przeważające lewicowe. W 2015 PiS wygrywał wśród młodzieży w wyborach prezydenckich i w wyborach parlamentarnych. Teraz się odwróciło, ale wygląda na to, że ta fala dopiero nadciąga.
To, te procesy zachodzą niezależnie od tego, kto rządzi, jakie ma programy. Natomiast na pewno widać pewną radykalizację postaw młodzieży. Jak rozumiem, wzrost poglądów lewicowych wśród młodzieży, przynajmniej według tego sondażu, wskazuje na to, że jest dużo mniej młodzieży, która nie ma skonkretyzowanych poglądów. Można powiedzieć, że także wśród młodych ludzi szybciej kształtują się poglądy polityczne. Niestety dla nas, jak pan wspomniał, część młodzieży wybiera także te poglądy zdecydowanie lewicowe.
Ale pan mówi jak analityk, pan mówi trochę jak dziennikarz, a ja pana pytam o to, czy PiS się temu chce jakoś przeciwstawić, a nie jak jest, bo jak
ale
jest
przecież
w sondażu
mówiłem między innymi o tych działaniach, które podejmujemy w resorcie edukacji. Historia jest tutaj moim zdaniem jednym z ważnych elementów. To także zmiany programowe, które się dokonują także u nas. Większy nacisk na te tematy, które często podnosi młodzież w swoich wystąpieniach, chociażby sprawy ochrony środowiska, no i także sprawy wolności, pluralizmu w mediach. To są te elementy,
oj,
o które
tak,
na
tak,
pewno...
Jak Orlen kupi gazety, a Kurski przykręci śrubę w telewizji, to młodziaki staną się teraz prawicowe. Miłych snów życzę. Proszę pana, ale teraz mam dla pana sensacyjną informację, która do mnie dotarła. Informacja brzmi niewiarygodnie. Ja jestem zachwycony tą informacją, przyznaję. I to jest pytanie, czy PiS udzieli poparcia Johnowi Godsonowi. Otóż John Godson, proszę pana, ubiegał się o stanowisko prezydenta Nigerii.
Ale z tego, co ja wiem, Prawo i Sprawiedliwość nie wystawia kandydatów w żadnym innym państwie.
Ale w Nigerii nie wystawicie? Nie poprzecie Godsona?
Ale my nie wystawiamy polityków w wyborach w innych państwach.
To jest katastrofalny błąd. Katastrofalny. Polak, Nigeryjczyk, dwa bratanki. Naprawdę.
Być może pan tak uważa. Każdy obywatel innego państwa ma prawo korzystać z praw wyborczych. Jeżeli pan Godson także chce próbować swoich sił w swoim kraju ojczystym, ma do tego pełne prawo.
To wiemy, że ma prawo, ale liczyłem na jakieś ciepłe słowo z pańskiej strony, a pan po prostu bla, bla, bla,
no,
ma prawo.
Z powodu tego, że był przez jakiś czas także czynnym politykiem w Polsce, to pewnie Polacy z zaciekawieniem będą się przyglądali tym wynikom wyborów.
I nic, żadnego ciepłego słowa od Dariusza
Polaków,
Piątkowskiego.
Nikt nie byłby w stanie powiedzieć, kto jest prezydentem Nigerii.
No ale jakby John Godson został John Godson, to by każdy wiedział, kto jest prezydentem Nigerii.
Może nie każdy, ale na pewno więcej niż w tej chwili.
No dobrze. A propos, panie ministrze, a pan wie, jaka jest stolica Nigerii?
Nie pamiętam.
No i widzi pan. To proszę sobie przyswoić, bo to kiedyś było Lagos, a teraz jest Abuja. Jeden z polskich wiceministrów spraw zagranicznych mówił Abuja. No ale to nieprawda, nie mówi się Abuja. I to był taki wiceminister, który jest teraz w opozycji. Ale to zostawmy te nieszczęścia chodzące po świecie. Ja liczyłem na to, że pan jakieś ciepłe słowo powie o niego, co nie? No, się całkowicie się jakoś przeliczyłem. Gdyby mnie...
Będziemy sympatyzowali, natomiast na pewno nie będziemy wpływali na przebieg wyborów w Nigerii.
Gdyby John Godson potrzebował jakiegoś wsparcia naprawdę radiowego, to ja, panie Johnie, ja naprawdę pędzę do Nigerii jak tylko można i ja tam posiedzę, ja panu taką kampanię zrobię, że mucha nie siada naprawdę. I nie mówię o posłance muszę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do widzenia Państwu.
Wiem, że Pan jest również specjalistą od wyborów, ale...
Ja nie jestem specjalistą od wyborów. Ja jestem po prostu fascynatem Afryki, Nigerii również. Przepraszam bardzo. Choćby ze względu na piłkę nożną, każdy normalny facet musi kochać Nigerię. No. Musi po prostu. Kłaniam się nisko Państwu i Nigeria piękny kraj. Do widzenia.
Nigdy nie był. Dziękuję bardzo.